Wracamy do tematu dnia i zabójstwa generała Kasema Sulejmaniego przez siły wojskowe USA. I spójrzmy zatem na kontekst amerykański tych działań, bo dziś jest 1078 dzień administracji Donalda Trumpa. Obecnie prezydent stoi w obliczu gwałtownie rosnącej presji zarówno w kraju, jak i za granicą. Podczas gdy prezydent spędza teraz ostatnie kilka dni w swoim domu, ośrodku na Florydzie, jego administracja przygotowuje się do procesu o impeachment w Senacie. Ale jak już mówiliśmy, Biały Dom przeprowadził także atak wojskowy na generała irańskiej armii i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził, że Stany Zjednoczone zabiły irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Przypomnijmy, że był on szefem elitarnej siły irańskiej armii Al-Quds. Iracka telewizja państwowa mówi, że generał i przywódca irackiej milicji Abu Mahdi Al-Muhandis byli w środku razem z innymi osobami w konwoju, w którym zginęło od ataku dronów na lotnisku w Bagdadzie, zginęli. I Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powiedział, że prezydent podjął, tutaj cytat, zdecydowane działania obronne w celu ochrony amerykańskiego personelu za granicą, dodając, że generał, tutaj dalej cytat, generał Sulejmani aktywnie opracowywał plany ataków na amerykańskich dyplomatów i członków służby w Iraku i w całym regionie. Generał Sulejmani i jednostka Al-Quds byli odpowiedzialni za śmierć setek Amerykanów i członków koalicji oraz ranienie tysięcy innych. Koniec cytatu. Rosnące napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem po tym, jak protestujący zaatakowali amerykańską ambasadę w Bagdadzie w Sylwestra. Mówi się, że demonstranci zareagowali na niedawne amerykańskie naloty na placówkę milicji w Iraku i Syrii, które, jak twierdzą Stany Zjednoczone, były odwetem za śmierć amerykańskiego kontrahenta w zeszłym tygodniu. W noc sylwestrową prezydent Donald Trump został zapytany przez dziennikarza o Iran, gdy wchodził na przyjęcie noworoczne w Mar-a-Lago. Pytanie brzmiało: panie prezydencie, czy przewiduje pan wojnę z Iranem? A odpowiedź brzmiała tak. I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to? No. I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran would want that to happen. It would go very quickly. Tłumacząc słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, nie sądzę, by to był dobry pomysł dla Iranu. Nie potrwa to długo. Nie chcę czegoś takiego? Nie chcę. Chcę mieć spokój, bo lubię pokój. I Iran powinien bardziej niż ktokolwiek pragnąć tego pokoju, więc nie widzę takiej możliwości. Nie sądzę, by Iran chciał, aby tak się stało, bo wszystko wtedy bardzo by się dla nich szybko skończyło. Luźno to tłumacząc, przy telefonie jest Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Witam państwa. Ja pozwolę sobie dodać, jeśli pan rektor pozwoli, iż nie tylko kryzys irański, ale również kryzys libijski tutaj jest istotnym elementem, ponieważ nie tylko kwestie związane ewentualnym konfliktem USA-Iran, ale również z nadchodzącą, można powiedzieć, inwazją turecką na Libię. Otóż turecki parlament przyjął rezolucję umożliwiającą prezydentowi Erdoğanowi użycia sił zbrojnych w Libii przeciwko generałowi, czy też marszałkowi, tam także marszałkowi Haftarowi. Tak więc Turcja wchodzi jako strona, de facto jako strona, do konfliktu, który rozgrywa się, przypomnę, od 5 kwietnia, czyli od momentu, kiedy to siły marszałka Haftara, kontrolujące około 80% terytorium Libii, postanowiły zaatakować rząd w Tripolisie uznany przez ONZ. Wiadomo również, iż Haftar jest popierany nie tylko przez Moskwę, ale również w jakimś sensie przez państwa zachodnie, w tym USA i Francję. Tak więc pytanie, jak inwazja turecka, czy też wsparcie tureckie militarne dla Haftara, przeciwko Haftarowi, przepraszam, dla rządu w Tripolis, wsparcie, które odbędzie się siłą rzeczy przeciwko interesom amerykańskim i francuskim w tamtym regionie, wpłynie tak naprawdę na relacje międzynarodowe. Tak więc warto również tą problematykę mieć na uwadze w kontekście, który będzie miał miejsce z pewnością w Iranie, albowiem faktycznie, jeśli chodzi o kwestie irańskie, tutaj nie ma de facto jednej opinii, czy tego stanowiska w Unii Europejskiej. Francja od 8 maja 2018 roku, kiedy to USA postanowiło odejść od umowy atomowej z Teheranem, nawoływała do powrócenia do stołu negocjacji, jak i również do deeskalacji. Wspominam, iż prezydent Emmanuel Macron planował być tym pierwszym przywódcą, świata zachodniego, który odwiedzi Iran po rewolucji Ajatollahów. To zdaje się już staje się nierealne, jednakże taki plan był i że to była ta organizowana przez Ministerstwa Zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Tak więc z pewnością państwa Unii Europejskiej będą dążyły do deeskalacji, jednakże pytanie, na ile tak naprawdę państwa Unii Europejskiej mogą oddziaływać na sytuację, która ma miejsce obecnie w Iranie. Przypomnę, kiedy amerykańska administracja nakładała sankcje gospodarcze na Iran i również groziła sankcjami tym wszystkim firmom i korporacjom zagranicznym, które będą nadal prowadziły interesy z Teheranem, sankcjami, wówczas pomimo poparcia dla dalszego prowadzenia biznesu dla korporacji zachodnich przez rząd francuski, niemiecki, brytyjski, te korporacje postanowiły jednak zrezygnować z tych działalności biznesowych w Iranie i się wycofały właśnie przed obawą sankcji amerykańskich. Tak więc pytanie, czy dzisiaj Paryż, Londyn, Berlin mają jakiś wpływ na sytuację, która ma miejsce w Iranie? Czy na tą sytuację ma również wpływ Bruksela, w sytuacji, gdzie, jak już wspomniałem, Unia Europejska w tej kwestii, zdaje się, będzie podzielona? Biorąc pod uwagę sytuację, która miała miejsce w syryjskim Kurdystanie, kiedy to faktycznie doszło do inwazji tureckiej na syryjski Kurdystan i de facto atak turecki na YPG i PPK, a przypomnę, że te organizacje były trzonem militarnym w walce z ISIS, wówczas Unia Europejska nie była w stanie niczego uczynić, aby tą agresję powstrzymać. Tak więc pytanie, co stanie się teraz? Wreszcie również, jak zachowa się Turcja, kiedy miałoby dojść do konfliktu amerykańsko-irańskiego? I wreszcie pytanie, czy Turcja de facto nadal jest członkiem NATO? Ponieważ w sytuacji, gdzie Turcja występuje otwarcie w Libii przeciwko interesom państw zachodnich, czy Turcja nadal może być traktowana jako równoprawny partner i członek paktu militarnego NATO? Przypomnę, w kontekście, gdzie Turcja przecież grozi, iż zablokuje ona aspekty finansowe planu związanego z zabezpieczeniem flanki wschodniej. To dotyczy Polski bezpośrednio, ponieważ no właśnie z tej puli finansowej miało być sfinansowane zabezpieczenie flanki wschodniej NATO. Turcja zapowiedziała, że zablokuje te plany. Tak więc jaką rolę pełni dzisiaj Ankara i Turcja w pakcie militarnym NATO? Jak zachowają się państwa Unii Europejskiej w sytuacji, gdzie miałoby dojść do eskalacji militarnej między Waszyngtonem i Teheranem? Wreszcie, jak zachowa się Moskwa, ponieważ warto mieć na uwadze, iż Iran jest daleko idącym sojusznikiem Moskwy. Otóż Moskwa udziela parasolu politycznego Iranowi, również w związku z działaniami irańskimi na Bliskim Wschodzie, nie tylko przecież w Iraku, ale również na przykład w Jemenie. Tak więc pytanie, jak zachowa się Moskwa w sytuacji, gdzie miałoby dojść do konfrontacji zbrojnej pomiędzy USA a Iranem? Wreszcie, jak zachowa się Unia Europejska, czyli Bruksela? Czy Bruksela będzie w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na tą sytuację?
No właśnie.
Te pytania z pewnością będą formowały wydarzenia, których będziemy świadkami z pewnością za godzin, kilkadziesiąt, być może kilka dni.
Prawdopodobnie tak i będziemy śledzić te reakcje. Natomiast czy już nad Sekwaną pojawiają się jakieś stanowisko rządu francuskiego wobec tej sprawy, a konkretnie śmierci generała Sulejmaniego, irańskiego generała, bardzo wysoko postawionej postaci w irańskiej armii? Bo na razie widzę tylko przekazy medialne, że do takiego takie zdarzenie miało miejsce, ale czy Francuzi już w jakiś sposób się bezpośrednio ustosunkowali, rząd francuski?
Otóż należy mieć na uwadze, że Francja znajduje się w tym kontekście w bardzo delikatnym położeniu, ponieważ Francja była największym obrońcą tzw. umowy atomowej, również po wycofaniu się z tej umowy atomowej przez USA, co miało miejsce, jak wspominałem, 8 maja 2018 roku. Tak więc z jednej strony faktycznie Francja nawołuje do deeskalacji i nawołuje do powrotu do stołu negocjacji. Także z drugiej strony Francja również nie popiera w pewien sposób Ajatollahów, czy też rząd w Teheranie. Rząd, który, jak wiadomo, składa się tak naprawdę z dwóch filarów związanych, faktycznie rząd i bez drugiej strony tak zwana gwardia związana z strażnikami rewolucji. Tak więc jakby warto mieć na uwadze, że w Iranie właściwie są dwa piony władzy, co również wpływa z pewnością na decyzje, które tak podejmuje, ponieważ zdaje się, iż te piony władzy zwalczają się, czego zresztą byliśmy świadkami po wycofaniu się USA z umowy atomowej, kiedy to faktycznie zdaje się, iż próbowano obalić ten atak atomowy w tym kraju. Jednakże faktycznie Francja na tym etapie ma trudne stanowisko, ponieważ dąży ona do deeskalacji, z pewnością z punktu widzenia gospodarczego i politycznego dla Francji jest istotne, ponieważ Francja chciałaby powrócić do współpracy gospodarczej, biznesowej z Teheranem. Jednakże z drugiej strony Francja nie może popierać tej władzy, tego rządu w sytuacji, gdzie przecież doszło do próby zamachu w Izbach. Przypominam, 30 czerwca 2016 roku miało dojść do zamachu na kongres opozycji irańskiej. Na tym kongresie wówczas przebywał doradca Donalda Trumpa, pan Rudolf Giuliani. Oczywiście te kwestie są otoczone wieloma kontrowersjami, ponieważ wiele wskazuje na to, iż ta rzekoma próba zamachu była tak naprawdę pewną inscenizacją, która miała sprawić, iż Francja straci wiarygodność jako państwo wspierające umowę atomową. Jednakże faktycznie taka sytuacja miała miejsce i rząd tych rady nie dostarczył przekonujących dowodów na to, iż nie stał on za tą próbą zamachu, drewnianym zamachem. Tak więc Francja obecnie jest w bardzo trudnej sytuacji, gdzie faktycznie chcę powiedzieć, jak zachowują się inni partnerzy europejscy. Myślę tutaj oczywiście o Berlinie, o Londynie, ale nie tylko. Tak więc na tym etapie Francja z pewnością czeka na stanowisko Berlinu, Londynu, również na stanowisko innych państw. Wreszcie teraz Komisji Europejskiej i szefowej dyplomacji europejskiej są, że to wszystko złoży się na stanowisko Francji. Jak już wspomniałem, Francja znajduje się w trudnym położeniu i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.
Polska może nie aż w tak trudnym położeniu na tej linii napięć Waszyngton-Teheran, natomiast też z tego, jak się dowiadywałem przed programem, na razie rząd polski nie ustosunkowuje się jeszcze wprost do tej sytuacji. Także rozwoju, dalszego rozwoju będziemy wypatrywać na horyzoncie. Słyszymy delikatne szumy, głosy w tle, to jeszcze tak pozwolę sobie zapytać, co pan, gdzie pan jest w tym momencie?
Otóż znajduję się obecnie w centrum Strasburga. Co do tego właściwie jeszcze są ślady okresu świątecznego. Tak więc faktycznie Strasburg żyje z jednej strony protestami, ponieważ nie działa kolej i nadciągają protesty przeciwko reformie ustawy trwają nadal. 7 stycznia mają się spotkać przedstawiciele rządzących, jak i również związków zawodowych, aby poszukiwać kompromisu. Jednakże faktycznie na tym etapie Francja, czy też ci, którzy mogą, którzy mają ku temu okazję, możliwość, kończą tego na okres świąteczny, piją kawę. Obecnie znajduje się właśnie w holu pewnej kawiarni, jednej z tej najstarszej kawiarni w centrum Strasburga. Kąd państwa i pan ekspresor się pozdrawiam.
My również serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten komentarz. To był pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.